Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś proponujemy temat, jak być z dzieckiem niepełnosprawnym. 5 niewiast mamy w naszym studiu. Witam Pani serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Maria Klus, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Janusza Korczaka w Toruniu. Witam Panią serdecznie. Pani Agnieszka Wyrwas, wicedyrektor do spraw kształcenia podstawowego i gimnazjalnego w tymże ośrodku szkolno-wychowawczym.
Tak, witam serdecznie.
Pani Grażyna Kamińska, wicedyrektor do spraw kształcenia ponadgimnazjalnego.
Tak, witam serdecznie.
Witam. Pani Anna Pawluczuk, neurologopeda i surdologopeda.
Witam.
W tym ośrodku. I pani Katarzyna Łukiewska, terapeuta w tym ośrodku, ale też mama dziecka autystycznego. Witam Panią. Szczęść Boże. Jak długo Wasz ośrodek, bo tak dziękujemy, że Pani przyjęły zaproszenie. W zasadzie wszystkie reprezentujecie ośrodek szkolno-wychowawczy Korczaka w Toruniu. Jak długo zajmujecie się terapią, edukacją dzieci, młodzieży właśnie niepełnosprawnych? Pani dyrektor.
To już ponad 50 lat, kiedy nasi nauczyciele, terapeuci obejmują opieką, edukacją właśnie dzieci z niepełnosprawnościami, różnymi niepełnosprawnościami. I tak naprawdę no, mamy rzeczywiście już takie dosyć spore doświadczenie, ale muszę też powiedzieć, że bardzo dużo wśród naszych nauczycieli to są nauczyciele z wysokimi kwalifikacjami i takimi szerokimi kompetencjami. Więc te 50 lat to jednak już sporo czasu.
Specjaliści to znaczy się, bo tak powiedziałem, terapeuta, neurologopeda, surdologopeda, czyli od takich niesłyszących, tak?
Tak.
Ale jakie jeszcze to powinny być szczególne kwalifikacje, żeby w takiej szkole, w takim ośrodku móc pracować?
Podstawą. No,
przede wszystkim tak. Podstawą tutaj zatrudnienia w placówce jest ukończenie studiów z zakresu oligofrenopedagogiki. Natomiast wśród naszych nauczycieli, terapeutów jest terapeuta integracji sensorycznej, rehabilitant, pedagodzy, psycholodzy, terapeuta terapii biofeedback, terapii sensorycznej, polisensorycznej. W związku z tym, że prowadzimy ponad 21 metod pracy z dzieckiem z niepełnosprawnościami, różnymi niepełnosprawnościami, i to wymaga od naszych nauczycieli kompetencji i kwalifikacji do pracy, żeby prowadzić terapię tymi metodami.
Ale to nie jest tak, że jeden nauczyciel nadaje się do wszystkiego.
Nie,
takim omnibusem nie jest. Może nawet tak nie jest to możliwe.
Tak. To nie ma takiej możliwości. Każda osoba, każdy nauczyciel musi być oligofrenopedagogiem. Ale oprócz tego, żeby uczyć danego przedmiotu, musi posiadać w tym zakresie odpowiednie kwalifikacje. Czyli jeżeli chce uczyć polskiego, musi mieć ukończone studia z zakresu języka polskiego. Czy też przedmioty zawodowe, czy też każde inne. Tak? Także muszą, oprócz bycia oligofrenopedagogiem, trzeba mieć jeszcze szczegółowe kwalifikacje.
W jakim wieku są wychowankowie? Bo tak patrzę, jest gimnazja podstawowa, szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna.
Ale od urodzenia, od pierwszego momentu tutaj stwierdzenia, tak, zaburzeń rozwojowych do 24 roku życia zapewniamy każdemu dziecku edukację.
Tak, i to jest...
To tak można być dla rodzin, dla rodziców, matki, ojca, to duże wsparcie.
To jest duże wsparcie. Dla nas to jest bardzo ważne, żeby dotrzeć właśnie do najmłodszych dzieci, tam, gdzie jest ta pomoc potrzebna, bo co się okazuje, że wiele dzieci jest jeszcze niezdiagnozowanych, które potrzebują tej pomocy i takiego wsparcia. Bo jeżeli wejdziemy z terapią, tak, rozpoczniemy terapię jak najwcześniej, to wtedy są jak największe rezultaty.
Często słyszymy, dziecko się urodzi, ma 10 punktów.
Tak. Mhm.
Tak, ale jeżeli nie ma tych 10 punktów, to Państwo jesteście w stanie takiej rodzinie pomóc.
No na pewno tak, ale musi być to dziecko zdiagnozowane, musi być to dziecko skierowane, musi mieć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Więc tak naprawdę, kiedy mówimy o tym, w jakim wieku mamy dzieci tutaj w naszym ośrodku, no to jest, tak jak tutaj pani wicedyrektor powiedziała, to jest od momentu, kiedy pojawi się pewna niepełnosprawność, prawda, do 24 roku życia, ale to jest tak, to jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, to są oddziały przedszkolne, to jest szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła przysposabiająca do pracy, no i oczywiście jeszcze internat, który też funkcjonuje w naszym ośrodku.
To w ogóle takich szkół zawodowych jest niewiele, to możliwe, to jesteś ewenementem i wielką pomocą. Tak. Ale teraz o tej niepełnosprawności moglibyśmy bardzo dużo mówić, bo ona też jest pewnie różna, tak? Mamy pani Katarzyna jest mamą dziecka autystycznego. Tak. Coś więcej o samym autyzmie?
To znaczy się, w ogóle z problemem autyzmu spotyka się w tej chwili bardzo dużo rodzin. Autyzm przede wszystkim objawia się zaburzeniami w takich głównych trzech sferach. W sferze komunikacji, w sferze kontaktów z innymi ludźmi oraz w sferze zachowań społecznych. Jeśli chodzi o komunikację, dzieci te albo nie komunikują się werbalnie wcale, nie mówią wcale, tak? Albo ta mowa jest bardzo sztywna, albo melodyka także głosu jest inna od tej, którą normalnie znamy. Poza tym dzieci te nie gestykulują. Często, kiedy zadajemy im pytanie, odpowiadają na to pytanie po prostu pytaniem. Nie są zainteresowane komunikacją. Jeśli chodzi o kontakty społeczne, myślę, że rodzic, który widzi, że jego dziecko nie ma ochoty na to, żeby przebywać z rodzicem, nie ma ochoty na zabawę, nie dostrzega innych osób w otoczeniu, tak? Jakby wystarcza sam sobie, no to jest to taki sygnał, który może świadczyć o tym, że jest to autyzm.
I ta trzecia... Ale pani chce być mamą. Pani
jestem.
Chce być, prawda, tatą. No i w tej sytuacji, no to wiadomo.
W tej sytuacji jakby no, trzeba udać się do naszego ośrodka, gdzie jakby można uzyskać pomoc w zakresie terapii takiego
dziecka. Pani wcześniej w ośrodku pracowała, czy wcześniej przyszła z dzieckiem?
Ja zajmuję się terapią dzieci autystycznych od 13 lat. Nie tylko dzieci, ale też młodzieży. Mój najstarszy uczeń z autyzmem w tej chwili kończy studia informatyczne. Także jakby...
Ale jest autystą?
Ma zespół Aspergera. Jest to takie schorzenie ze spektrum autyzmu. Tak. No i jakby dodatkowo na drugim polu jest to doświadczenie życiowe, czyli że także jestem mamą dziecka z autyzmem.
I jak pani sobie radzi?
Na początku na pewno był to szok. Jakby takie poszukiwanie tego, co jest mojemu dziecku, bo tak naprawdę od samego początku nie było wiadomo, że jest to autyzm, tak? Moje dziecko nagle przestało się komunikować, nie chciało patrzeć mi w oczy, nie chciało się do mnie przytulać, nie chciało rozmawiać. Jakby samo zaspokajało sobie jakieś takie podstawowe potrzeby. Jakby poszukiwanie pomocy, szukanie jakby u lekarzy, u psychologów, jakby co jest nie tak. I potem moment diagnozy, moment szoku. No i jakby wszystkie piękne chwile z moim synem rozpoczęły się wtedy, kiedy zaakceptowałam to, że jest osobą niepełnosprawną, że jest autystą. Ponieważ na początku, kiedy nie mogłam sobie z tym poradzić, no to rzeczywiście rodziło to frustrację, tak? Dlaczego moje dziecko nie jest takie jak inne? Dlaczego nie bawi się tak jak inne? Natomiast w momencie, kiedy zaakceptowałam to, jakie moje dziecko jest, dostrzegłam, jak wiele przynosi mi szczęścia, jak wiele daje radości, jak wiele sukcesów na co dzień osiąga. I one zaczęły mnie po prostu cieszyć.
Ile
dlatego
lat?
W tej chwili 13.
Syn?
Tak. W tej chwili 13. I dlatego, tak jak ojciec powiedział, że jedno to jest autyzm, ale tak, chce się być rodzicem i zapewniam, że można być rodzicem dziecka autystycznego.
Tak można powiedzieć, czasem ręce opadają z różnych powodów, tak?
To prawda.
Problemy wychowawcze, a tutaj
to prawda.
No, ale te tak problemy samo... czasem tak spadają jak
to
grom
prawda.
Z jasnego nieba i teraz no, coś
tak,
to dalej.
Ale trzeba wziąć pod uwagę, że także nasze zdrowe pociechy dostarczają nam także różnych takich właśnie gromów z jasnego nieba, prawda? Także myślę, że jakby przede wszystkim
nie dociążamy dziecka niepełnosprawnego,
trzeba
że to
nie
ono
bać
tylko
się,
jest
nie,
źródłem trzeba, trudności.
Oczywiście,
tak?
Trzeba nie bać się przede wszystkim zwrócić się o pomoc. Dlatego zapraszamy do środka, gdzie
pytanie,
mamy...
Pytanie, czy dziecko jest trudnością, tak? Bo moglibyśmy tak, że to z jednej strony czasem, że zawód, tak? Ojca, matki, że nam się urodziło takie dziecko. Czy to w ten sposób traktować? Bo pewnie też przychodzi ten moment takiego dojrzewania do bycia ojcem, bycia matką, takiego właśnie dziecka, które też no, pragnie naszej miłości, pragnie naszego zrozumienia, pragnie nas, chociaż no, nie zawsze potrafi to wyrazić.
Na pewno na początku można mieć takie myśli, że jest trudnością, dlatego że na przykład ciężko pójść do sklepu z takim dzieckiem, które na przykład krzyczy, nie wiadomo dlaczego, tak? Ciężko wybrać się na lody, zjeść rodzinny obiad. I właśnie dlatego jest terapia, po to jest terapia, po to jesteśmy.
Można zjeść jest, obiad?
Jesteśmy, wiecie, tak, jesteśmy po to, jako terapeuci w ośrodku, jesteśmy po to, żeby właśnie przede wszystkim dzieci autystyczne, nie tylko, wszystkich naszych uczniów przystosować do funkcjonowania w społeczeństwie.
Tak, to jest praca tylko z dzieckiem, czy też właśnie z rodzicami, z rodzeństwem?
To jest praca przede wszystkim z rodzicami i dzieckiem, tak? Dlatego, że my sami możemy dać wskazówki, możemy pracować, możemy pokazać. Natomiast terapia musi być także prowadzona w domu. Musi być kontynuacja. I dlatego w naszym ośrodku bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby pracować z rodzicami. Pracujemy takimi samymi metodami, tak samo zwracamy się do dzieci, takie same stosujemy nagrody. I to przynosi efekt.
Dzieci autystyczne, jakie jeszcze są dzieci w ośrodku? Komu pomagacie?
Pomagamy dzieciom, które są z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. A od nowego roku szkolnego również zamierzamy objąć pomocą dzieci z głęboką niepełnosprawnością. Ale to nie tylko takie dzieci, to również te dzieci, które na przykład mają różnego rodzaju sprzężenia, prawda? To również i takim dzieciom pomagamy i otaczamy ich opieką i terapią. I tak naprawdę w zależności od tego, z jakim dzieckiem mamy do czynienia, to musimy bardzo indywidualnie do tego podchodzić, bo musimy się zastanowić, w jaki sposób temu dziecku pomóc, prawda? I nie ma jakby takiej jednej kalki, którą przykładamy, tylko pochylamy się nad każdym dzieckiem, sprawdzamy, jakie są zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej i te zalecenia...
Zanim ośrodek szkolno-wychowawczy Korczaka, wcześniej ta poradnia, tak, rodzice wcześniej... w tym pierwszym kontakcie, tak, z lekarzem, ze specjalistą.
Tak, i tam dziecko zostaje zdiagnozowane, otrzymuje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na jakąś niepełnosprawność, prawda? I te zalecenia potem musimy realizować, ale to nie tylko to, bo również nasi specjaliści przeprowadzają taką dokładną diagnozę i sprawdzają, w jaki sposób należy danemu dziecku pomóc. I to jest na przykład pomoc psychologa, to jest pomoc pedagoga, to są na przykład, są objęte dzieci zajęciami z biofeedbacku, to jest na przykład hipoterapia, to jest na przykład dogoterapia, prawda? Oczywiście zajęcia, jeżeli mamy do czynienia z problemami z wymową, to mamy tutaj logopedia, zajęcia logopedyczne, tak, którymi się pani Ania się w tym specjalizuje.
Pani, i od nowego, tak, roku będziemy również mieli rehabilitanta, tak, zatrudnionego, także ta oferta z roku na rok
ruchowe,
się,
tak?
Tak, poszerza.
Pani Anno, neurologopeda, surdologopeda, czym pani tak na co dzień się zajmuje?
Ja od 12 lat pracuję w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym jako logopeda i pracuję głównie właśnie z osobami z problemami w komunikacji, które są w wieku jak od urodzenia do 24 roku życia, czyli to jest,
znaczy
są
problemy
dzieci,
komunikacji? Z kim? Ze sobą, z mamą, tatą?
Problemy komunikacyjne już jakby mogą mieć osoby właśnie z niepełnosprawnością intelektualną już od urodzenia, czyli wszelkie trudności, nie ma jakby, nie mają etapu gaworzenia, tak bardzo istotnego w procesie właśnie mówienia. Poza tym też nic nie wydają dźwięków, nie mają kontaktu też również wzrokowego. Poza tym jest jakby problem w zakresie słuchu, też mają problemy, nie ma reakcji na rozmaite dźwięki, że rodzice powinni zwrócić uwagę, czy jest właśnie między nimi i kontakt i werbalny, i taki pozawerbalny, czy poza tym również również też mam kontakt z osobami, które nie tylko jak mają zaburzenia słuchu, to też zaburzenia w zakresie mówienia, takie typowe wady wymowy, które jakby w dziedzinie lokopedii są, czyli opóźniony rozwój mowy jest też wielkim problemem w zakresie dzieci w grupie właśnie wczesnego wspomagania. I gdy na samym jakby starcie etap ten edukacyjny, etap tej terapii lokopedycznej jest jakby prowadzony, ta terapia lokopedyczna wobec takiego dziecka przynosi efekty, przynosi sukcesy. Rodzice jakby dostrzegają proces właśnie w zakresie komunikacji, nabywania.
Te procesy pewnie nie są jednakowe, tak? Każde dziecko inaczej.
Każde dziecko jest inne, każde dziecko trzeba dokładnie zdiagnozować, określić, jaki jest to typ zaburzenia, jakie jeszcze dodatkowe są dysfunkcje w jego zakresie, czy w zakresie słuchu, czy tylko komunikacyjne, i wtedy koncentrować się właśnie na procesie terapii lokopedycznej. Również też uczestniczą rodzice, którym też trzeba wskazać kierunek, jak pracować z dzieckiem, żeby w domu mogli kontynuować ten
proces. A co dla Was jest, nie wiem, najtrudniejsze czy najłatwiejsze? Bo tak cały czas też przypominamy sobie, czy mówimy o tym, że jest dziecko, ale rodzice, i teraz praca i z dzieckiem, i z rodzicami. My pewne rzeczy podpowiadamy, możemy pomagać, rozpoznawać, powiedzieć, jak to robić. I teraz chcielibyśmy, żeby przyniosło to owoce. Pewnie Państwo chcą i rodzice. A co jest największą, czy co może być największą przeszkodą w tym, że no jednak nam się nie udaje? Bo tak pewnie też jest po jakimś dłuższym okresie, procesie pracy.
Mhm. To mogą być rzeczywiście różne powody, które później określamy, że no nie osiągnęliśmy sukcesu, tak? Bo generalnie jest tak, że żeby nasze dziecko osiągnęło sukces, to my musimy uzbroić się w cierpliwość. I sukcesem będzie nieraz to, czego nie dostrzegają inni. A my dostrzegamy, że rzeczywiście już nastąpił postęp, prawda? Że dziecko już coś potrafi, czego dotychczas nie potrafiło. I to może być rzeczywiście bardzo mała rzecz, która bardzo cieszy. Kiedy tak?
W naszej pracy sukcesem jest to, że dziecko założy samo buty. Że ten but prawy będzie na nodze prawej. Że but lewy będzie na nodze lewej. Że dziecko samo zje. Dziecko samo wypije. To są takie wymierne nasze sukcesy, tak? Bo dziecko przede wszystkim musi funkcjonować. Musi zabezpieczać
swoje potrzeby. Chcemy mu pomóc, żeby ono samo potrafiło funkcjonować.
Cieszy mnie, kiedy mój uczeń sam założy bluzę. Oczywiście ten wymiar edukacyjny też jest ważny, ale przede wszystkim na tym początkowym etapie terapii to właśnie funkcjonowanie wokół siebie, zaspokajanie własnych potrzeb.
Pani mówi, że...
Ale ja tak sobie myślę, że właśnie ostatnio rozmawiałam z uczniami, i to z uczniami, którzy przyszli w tym roku do naszej placówki. I zadałam im pytanie, słuchajcie...
Małe dzieci?
Nie, to były dzieci w wieku gimnazjalnym. I zadałam im pytanie, słuchajcie, czy w poprzedniej szkole, do której chodziliście, czy występowaliście na akademiach, prawda? Czy śpiewaliście przed publicznością? I co się okazało, że spośród tych wszystkich dzieciaków dwójka tylko zgłosiła się, że oni występowali.
O jakiej grupie mówimy, dzieci?
No mówimy o dzieciach, było tam około dzieci około 20, z którymi rozmawiałam.
10%.
I to się okazało, no, można powiedzieć 10%. I na przykład dla nas to jest olbrzymim sukcesem, kiedy okazuje się, że dziecko, które było zawsze nieśmiałe, które było niedostrzegane, gdzie nie widziano tego potencjału, który w nim drzemie, prawda? I nagle się okazuje, że ojej. Przecież...
Może brać udział w uroczystościach, tak. W imprezach.
Bo nieraz to tak możemy myśleć, że to jest inny świat, że to jest trochę coś, co chcielibyśmy schować za szafą, jakąś rzeczywistość, no ale przychodzi nam w tym żyć, tak? Bo jak nawet pani ma córkę i syna. Jedno z dzieci jest autystyczne, prawda? I teraz no jakoś chcemy żyć, tworzymy rodzinę, nikogo nie chowamy gdzieś tam za szafę, albo
to
nie
prawda.
Uważamy, że to jakiś...
To prawda, nie chowamy, ale myślę też, że bez terapii, właśnie bez tego kontaktu z logopedą, z terapeutą, z pedagogiem specjalnym, jakby ciężko jest żyć i nie chować tych za szafą, tak? Jakby ciężko funkcjonować w rodzinie, dlatego że terapia prowadzona im wcześniej powoduje, że dziecko w rodzinie funkcjonuje coraz lepiej. I jakby...
Co należy zrobić, żeby no, sobie na przykład nie wmawiać, tak? Że moje dziecko jednak zacznie gaworzyć, moje dziecko zacznie mówić, zacznie reagować. Właśnie do kogo rodzice powinni jak najszybciej pójść, bo nieraz ten proces taki no, trwa dosyć długo, tak? Oni też no, nie wiedzą, od których od jednych drzwi do drugich chodzą. Mhm. I teraz no, zanim może trafią do ośrodka, do kogo powinni podejść, gdzie powinni znaleźć pomoc? No i później jak trafić też na przykład do takiego ośrodka, jakim jest ten w Toruniu?
Przede wszystkim, jeżeli rodzic zauważy jakieś niepokojące sygnały, nie powinien ich lekceważyć, nawet jeżeli potem rozwiejemy pewne wątpliwości, tak? I przede wszystkim zapraszamy do ośrodka. Tutaj mamy terapeutów, którzy pomogą w tej pierwotnej diagnozie. Porozmawiają z rodzicem i zwrócą uwagę na to dziecko w zabawie.
O jakim wieku dziecka mówimy?
Już od urodzenia.
Już od urodzenia. Tak.
Do was można przyjść tak. Od tak. Samego
i
początku.
I ocenimy, w jaki sposób funkcjonuje, jak jest jego rozwój.
To prawda. I wtedy jakby my już pokierujemy. I ten proces odbywa się dwutorowo. Przede wszystkim na poziomie medycznym, tak? Rodzic trafia do pediatry, gdzie mówi o tym, że widzi pewne problemy, że był w ośrodku i jakby tutaj potwierdzają terapeuci. Jakby bada się to podłoże medyczne, bo czasami niektóre schorzenia, niektóre niepełnosprawności mają podłoże jakby medyczne, tak? Wada słuchu, jakieś problemy neurologiczne. A drugi tor to jest udanie się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie pod okiem jakby logopedy, psychologa i pedagoga dziecko jest przebadane i tam uzyskuje wskazówki do pracy w domu oraz dokument, z którym wraca do nas. I zabieramy się do pracy.
I odpowiednio jest skierowane te dziecko.
Tak.
Tak, i czasami jest tak sterowane i z takim dużym sukcesem, że kiedy trafia na następne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, to się okazuje, że dziecko jest z normą intelektualną, tak? Trafia do nas z niepełnosprawnością intelektualną, a potem poprzez taką intensywną terapię no, okazuje się, że po jakimś tam czasie efekty są. No i tu mamy różne...
Tu by można powiedzieć, nie należy zaniedbywać niczego, tak?
Jeżeli
wyznaczamy sobie coś jako normę, to możemy w tym pomóc, że my podejdziemy do tego progu, czy przekroczymy go nawet, tak?
Tak, bo to zależy jaka jest też etiologia niepełnosprawności, tak? To też zależy od tego. Ale w sytuacji, kiedy rodzic dowiaduje się, że oto moje dziecko już nie powinno chodzić do szkoły specjalnej, tylko powinno trafić teraz do szkoły ogólnodostępnej, to reakcje są bardzo różne. Bardzo różne. To wcale niekoniecznie jest tak, że rodzic bardzo się cieszy z tego. Oczywiście są tacy rodzice, którzy się cieszą, że no wspaniale i to dla nas jest zrozumiałe. Ale też zrozumiałe jest to, kiedy rodzic przychodzi i mówi, ja się nie zgadzam z tym. Ja się nie zgadzam z tym, ja będę się odwoływać. To jest niemożliwe, żeby moje dziecko było już z normą, tak? To znaczy, że... Rodzic chce, żeby...
A może cieszy się, że jest u was, bo jest dobrze traktowane. Jakie są duże grupy, można powiedzieć, jeżeli chodzi o klasy poszczególne w szkole podstawowej, w gimnazjum i ponadgimnazjalnych klasach?
W szkole tym się wyróżniamy właśnie od szkół masowych, powszechnych, że szkoła ma możliwość, aby klasy były mało liczne. Średnio jest od 10 do 16 uczniów. Jeżeli trafiają do klasy dzieci ze sprzężeniami lub też właśnie dziecko z autyzmem, staramy się tworzyć klasy mniej liczne. W szkole ponadgimnazjalnej dzięki temu możemy utworzyć grupy zawodowe, również mniej liczne. Są one 4-5-osobowe. Taka praca z uczniem jest to w zasadzie praca indywidualna. Takie dziecko nie jest anonimowe w szkole. To nas bardzo wyróżnia w stosunku do innych szkół. Trafiamy bezpośrednio do każdego ucznia. Mamy odpowiednie warunki lokalowe. Mamy również dobrze przygotowaną bazę dydaktyczną. czego nie mają w zasadzie szkoły masowe, tak? Tam są jednak klasy duże, mają problemy lokalowe, klasy są przeładowane często, a my jesteśmy w stanie zapewnić bardzo dużo dzieciom.
Tak? Dyrektor powiedziała o tej... Przepraszam.
Tylko chciałam właśnie może jeszcze uzupełnić, tak? Bo w przypadku, kiedy mamy do czynienia z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, to jest w klasie od 10 do 16. Jeżeli w tej klasie mamy dzieci ze sprzężeniami, to możemy za zgodą organu prowadzącego mieć zmniejszoną liczbę do 8. Natomiast w przypadku, kiedy mamy do czynienia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, to mamy dzieci od 6 do 8. Tak? Natomiast w klasie autystycznej...
Tak, ja na przykład jestem terapeutą, prowadzę klasy dla dzieci z autyzmem na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, tak? Czyli klasy 1-3 i moja klasa liczy dwoje uczniów.
W tej klasie może być od 2 do 4.
Jestem ja jako nauczyciel prowadzący oraz pomoc nauczyciela, która wspiera jakby uczniów i mnie w działaniach.
Mówimy o tej, pani dyrektor wspomniała o tej normie, tak, że przez tą ciężką pracę, przez te to wasze zaangażowanie, ale też i metody, które podejmujecie, możemy dojść do normy, ale najważniejszym wydaje się to, żeby dziecko stanęło na nogach, żeby mogło zadbać o siebie, żeby mogło być, no, można powiedzieć, tak pełnoprawnym, jakbyśmy mówili, członkiem społeczeństwa.
Przede wszystkim, żeby miało sukces. Żeby czuło, że ma sukces.
No i teraz może o tych właśnie sukcesach, bo właśnie czy to norma jest sukcesem, czy w ogóle te postępy, które robicie, to wychowanie wczesnoszkolne i na różnym etapie, bo ja może zaraz o tym autyzmie może coś więcej powiemy, ale te dzieci, które do was trafiają, bo ta niepełnosprawność jest różna. I teraz te osiągnięcia, które dzieci razem z wami osiągają, tak, te sukcesy, które zdobywają i też kończą, wychodzą w świat.
No, sukcesem może być to, że dziecko na przykład przychodzi do szkoły podstawowej, prawda, nie pisze, czy odwzorowuje tylko litery, bardzo słabo czyta, przychodzi do szkoły ponadgimnazjalnej, przystępuje do egzaminu, który zdaje, idzie w świat i staje się wykwalifikowanym pracownikiem.
Także to jest... Ja myślę, że chyba też trzeba warto chyba powiedzieć tutaj o tym, że uczeń, który jest w szkole zawodowej, przystępuje do egzaminu na takich samych zasadach, jak w szkole ogólnodostępnej,
tak,
prawda?
Tak, oczywiście. Również należy zwrócić uwagę, to jest bardzo ważne, że w naszej szkole realizuje się podstawę programową taką samą jak w każdej innej szkole. Taką samą na przykład w szkole zawodowej, taką samą jak w każdej innej szkole zawodowej. Ale czym się odróżniamy? Bo ktoś mógłby przyjść i zapytać się, no tak, ale wy macie tutaj zapisany specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Więc czym się różnicie od tych innych szkół? Przede wszystkim tym, że każdy nauczyciel dla każdego ucznia, dla każdego pisze program indywidualny. Są odpowiednie metody i formy pracy, odpowiednie wymagania na poszczególne oceny, co pozwala dostosować do możliwości psychofizycznych każdego ucznia. I dzięki temu osiągamy takie sukcesy.
Właśnie, bo specjalne czy to gorsze,
nie
osiągamy sukcesy.
Właśnie.
Dla nas specjalne, dlatego że wyjątkowe.
Wyjątkowo.
Tak, tak. Dla nas specjalne, wyjątkowe.
Zanim trafimy do szkoły tej zawodowej, jesteśmy w podstawowej gimnazjum, pani jest dyrektorem od spraw kształcenia.
Podstawowego i gimnazjalnego, tak. Akurat nadzoruję tutaj zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania. Tutaj pani dyrektor wspomniała. Chciałam tylko nadmienić, że najmłodsze nasze dziecko ma 4 miesiące i zajęcia, które prowadzimy akurat z tym naszym wychowankiem, są to zajęcia na basenie, czyli rehabilitacja w wodzie, zajęcia właśnie z neurologopedą oraz zajęcia w sali doświadczania świata, bo również tutaj możemy wspomnieć o tym, że oprócz wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i tej bazy dydaktycznej, posiadamy również specjalistyczne pracownie. Mamy salę doświadczania świata, w której odbywają się tam zajęcia polisensoryczne, czyli takie doznawanie bodźców zewnętrznych. Również mamy salę integracji sensorycznej. Bardzo istotny element terapii, ponieważ coraz więcej dzieci w zaleceniach, które właśnie poradnia wydaje, bardzo dużo dzieci dostaje zalecenia, żeby pracować w sali integracji sensorycznej, czyli tą terapię integracji sensorycznej.
W domu rodzice takich warunków dla dzieci nie mogliby stworzyć.
Myślę, że są rodzice, którzy próbują i niektórym się udaje uzyskać takie zdobywają takie wyposażenie. No natomiast no, na salę doświadczenia świata jest to jednak ogromny koszt, którego no, rodzice nie są w stanie ponieść. Jednak no, tutaj przychodząc na te zajęcia, ponieważ zajęcia wczesnego wspomagania mogą się odbywać również w domu. I są sytuacje, w których tak się dzieje, że terapeutki jadą do domu, do dziecka, prowadzą zajęcia. Jednak no, my preferujemy, żeby jednak wyjść z domu z dzieckiem, przyjechać na te zajęcia do specjalistycznych pracowni, bo tutaj, jak ojciec wspomniał, tak, no nie zawsze w domu są warunki, żeby prowadzić terapię. Następnie szkoła podstawowa. Uwielbiam te maluchy. Są wydaje
te
mi się, że...
Te to mają szczęście.
Te to mają szczęście. Ja trafiłam do szkoły specjalnej po prostu po studiach i ja nie miałam pojęcia, z czym ja będę miała do czynienia. Ja stanęłam, z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania fizycznego i pamiętam, że pierwszego dnia stanęłam na zbiórce, tak już po zapoznaniu się, poprosiłam, żeby się ustawiły dzieci w jednym szeregu i żeby odliczyły, tak? Kolejno odlicz. Tak byłam nauczona, tak nas na studiach uczono i moje zdziwienie, bo dzieci na mnie patrzą i nie wiedzą, o co w ogóle mi chodzi, tak? Także tak naprawdę tej pracy nauczyły mnie dzieci. To one nas kierują, one nam wskazują, gdzie potrzebują tej pomocy. My musimy podążać za dzieckiem. W każdym razie zajęcia w szkole podstawowej...
To jest tak, można powiedzieć, nie tyle my przykładamy normy nasze, bo często tak nie może być, prawda?
Tak,
normy nasze,
tak.
Pewną projekcję. A tutaj bardziej
mamy
jakoś...
Mamy plan na dziecko, ale czasami dziecko no, też współpracuje z nami, tak? I podążamy za dzieckiem. Tutaj jeszcze ojciec pytał o sukcesy. Dla mnie takim sukcesem jest, jeżeli dziecko potrafi, no nie wiem, 12 lat mieszkać z mamą, od mamy nie, jakby każdego dnia spędza dzień z mamą i nagle jakby sukcesem jest to, że jedzie na 5 dni na wycieczkę, tak? Tutaj przykład właśnie naszego jednego z uczniów i zadzwoni raz do mamy, tak? Więc tu mama jest, że tak powiem, w wielkim no, szoku, jest przerażona, bo jak to nie dzwoni, czy wszystko dobrze, dzwoni do terapeutek parę razy dziennie, tak? Dla nas to jest wielki sukces i właściwie to nas cieszy, tak? Że jest pokonywanie tych pewnych słabości czy niedociągnięć poprzez właśnie różnego rodzaju takie czy wycieczki, czy wyjazdy, czy turnusy rehabilitacyjne, które również organizujemy dla naszych uczniów. Później uczeń przychodzi do szkoły, do gimnazjum. Wiadomo, jak w każdym gimnazjum pojawiają się również takie problemy wychowawcze, którymi rodzic sobie no, nie radzi, czy którego próbujemy wesprzeć w tym zachowaniu. Okres gimnazjum właściwie niczym nie różni się od, w naszym gimnazjum zajęcia nie różnią się właściwie niczym od szkoły masowej, ale myślę, że wyróżniają nas te zajęcia rewalidacyjne, ponieważ tutaj pani dyrektor wspomniała o liczebności klas. Również należy wspomnieć, że ilość godzin rewalidacyjnych przyznanych na klasę jest aż 12 godzin w tygodniu. W związku z tym rodzajów terapii jest więcej i tych godzin terapii jest więcej dla każdego z uczniów w danej klasie.
I jak oceniacie, to jest potrzebne?
To jest bardzo potrzebne. Myśmy kiedyś sobie robili takie badania, sprawdzaliśmy, czy rzeczywiście wszystkie zalecenia, które są zawarte w orzeczeniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy są wszystkie zalecenia zrealizowane. I się okazało, że wszystkie, dzięki temu, że mamy tyle godzin rewalidacyjnych, wszystkie zalecenia są zrealizowane. Co więcej, te wszystkie wynikające z naszych diagnoz, prawda, również są realizowane. Ale to dzięki temu właśnie, że taki jest charakter szkolnictwa specjalnego. On jest bardzo potrzebny. Nie wyobrażam sobie, żeby takiego szkolnictwa zabrakło. Ja wyjeżdżałam za granicę, obserwowałam, jak wygląda szkolnictwo na zachodzie, tam na przykład we Włoszech, gdzie jest już ta pełna integracja. I przyglądałam się i porównywałam na przykład z naszym ośrodkiem. Oczywiście poprzez takie skrzywienie zawodowe od razu widziałam pewne braki, od razu dostrzegałam, że na przykład tego nie ma, to powinno być, prawda? Uważam, że nasze szkolnictwo specjalne jest szkolnictwem wzorcowym. My powinniśmy być dumni z tego i tak naprawdę pokazywać innym państwom, w jaki sposób pracuje się z osobami z niepełnosprawnościami, w jaki sposób im pomagać, w jaki sposób one osiągają sukces. Bo oprócz tych małych sukcesów, które można powiedzieć są małymi, dużymi sukcesami, to są sukcesy, które rzeczywiście są takie wymierne. Jak na przykład w tej chwili jeden z naszych uczniów zakwalifikował się do kadry polskiej w piłce nożnej, ale oczywiście dla
osób niepełnosprawnych.
Paraolimpijczycy tacy, tak?
Też, tak. Również, zdobyła mistrzostwo Polski w pływaniu. prawda? Więc to są takie namacalne bardzo sukcesy, albo teraz parę dni
działalność
temu...
Działalność teatru naszego.
Ale teraz na przykład parę dni temu nasza uczennica 11-letnia brała udział w takim konkursie plastycznym, który był organizowany przez Toruń. I w tym mogli brać udział wszyscy uczniowie tam z całego naszego województwa, bo to też było jeszcze tam Ekspres i Bydgoski i Urząd Marszałkowski też był patronem. I się okazało, że nasza uczennica zdobyła pierwsze miejsce
i wygrała rower.
Następnym razem, zanim panie zaprosimy, to wcześniej pojedziemy do was, żeby to pokazać. Ja może zaproszę naszych widzów, słuchaczy, a my będziemy oczywiście kontynuowali rozmowę. Zapraszamy państwa serdecznie i słuchaczy Radia Maryja i widzów Telewizji Trwam. Telefonujemy do telewizji. Numery nasze 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Jeżeli chodzi o ten autyzm, tak, o te postępy, bo pani na początku wspomniała o tym, że pani uczeń już jest na studiach informatycznych.
Tak, to prawda.
I gdybyśmy teraz pokazali pewien postęp, bo to też dla rodzica, dla matki, ojca jakaś nadzieja, tak? Bo wy, można powiedzieć, przez tą waszą pracę niesiecie nadzieję, bo nieraz uważamy, że jest trudne bardzo doświadczenie, my sobie nie radzimy, jak sobie z tym poradzić i teraz te sukcesy też napawają pewnie nadzieją.
Akurat ten konkretny uczeń ma zespół Aspergera, bo autyzm posiada szerokie spektrum. Tak właściwie nie ma dwóch takich samych autystów.
Nie ma dwóch takich samych ludzi.
To prawda. Jeśli chodzi o niego, kiedy go poznałam, był w oddziale zerowym. Świetnie czytał, świetnie liczył. Pytał mnie, ile wynosi jeden silnia, ale nie potrafił na przykład zasygnalizować potrzeb fizjologicznych. Tak? Czyli całkowity jakby bardzo intelektualnie bardzo rozwinięty, natomiast w sferze emocji, w sferze społecznej bardzo zaburzony. I małymi kroczkami, za pomocą wyznaczania jakby takich krótkoterminowych celów, czyli zaczęliśmy od tego jakby co zdaniem moim oraz rodziców uda się najszybciej osiągnąć, tak? Czyli właśnie była to nauka sygnalizacji potrzeb fizjologicznych, sygnalizacji głodu, pragnienia i tak postępy w terapii były dość duże, z racji tego właśnie, że była współpraca moja z domem. Mama prowadziła taki sam system nagradzania, jak ja prowadziłam w szkole. Co jakiś czas spotykałyśmy się, siadałyśmy i określałyśmy, co udało nam się osiągnąć. Na przykład, że już sygnalizuje potrzeby fizjologiczne, już je, więc idziemy dalej, tak?
Pracujemy. Czyli to musiało być, żeby było bardzo spójne, tak?
Tak, to musi być bardzo spójne. Wtedy przynosi najlepsze efekty. I jakby te cele krótkoterminowe, które się wyznacza, cały czas modyfikujemy i idziemy dalej. Aż dochodzimy do takiego etapu, że dziecko komunikuje się, mówi o swoich potrzebach, nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Oczywiście to są wszystko indywidualne kwestie, tak? Bo wszystko zależy od tego, na jakim poziomie funkcjonuje dziecko. No ale jakby przeszłam z tym uczniem właściwie wszystkie poziomy, no prawie wszystkie, bo nie byliśmy razem w liceum, ale byłam jego nauczycielem wspomagającym i w podstawówce, i w gimnazjum. Także spotkałam się również z takimi problemami związanymi z dojrzewaniem tego ucznia, tak? Z potrzebą posiadania przyjaciela, a nie umiejętnością na przykład nawiązania rozmowy. I nad tym także pracowaliśmy, nad takimi społecznymi kompetencjami, nad tym, żeby on potrafił zagadać swojego kolegę, zapytać, co słychać, tak? Żeby był zainteresowany odpowiedzią, dlatego że dzieci autystyczne często nie mają zainteresowania drugą osobą, nie mają też empatii. Jeżeli my zapytamy, jak na przykład było dzisiaj w szkole, to mój syn powie mi, fajnie, ale nie zapyta mnie, jak było w pracy, tak? Bo jakby autysta nie działa w ogóle na tym poziomie.
Czyli nie ma tej wzajemności.
Nie ma wzajemności. Jakby to też jest bardzo ważny punkt terapii. Nauka wzajemności, nauka komunikacji, nauka zainteresowania, jakby uzmysłowienie autyście, że tylko dzięki temu pozyska kolegę, koleżankę.
Mamy telefon pierwszy. Bardzo proszę, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Dzięki pochwalę, Jezus Chrystus. Czy to do mnie?
Tak, do pani oczywiście. Jeżeli pani ma włączone radio czy telewizję, wyciszyć, wyłączyć i mówić do nas, bardzo proszę.
Wyłączone. Jest koło mnie to dziecko. Ono zachorowało w niemowlęctwie i znalazło się w szpitalu. I po tym szpitalu było po 3 miesiącach zabrane do domu jako niemowlak. No i zdarzyło się, bo wyszło ze szpitala po 3 miesiącach, to było w sierpniu, we wrześniu zachorowałam na grypę, bardzo ciężką. I oddałam dziecko biologicznym rodzicom, wtedy, kiedy zachorowałam. I dziecko nie chciało im jeść, w ogóle nie sygnalizowało potrzeb. To oni je zagłodzili, że tak powiem. Zagłodzili je, ja odebrałam dziecko, które stało z butelki 10 zaledwie. Mimo, że już miało 8 miesięcy. Także oni rzeczywiście nie sygnalizują potrzeb. No, dziecko jest w tej chwili w specjalistycznym przedszkolu dla autystyków i nie ma diagnozy. Dlatego, że kilka lat temu stwierdzono, że jest ciężko upośledzone umysłowo i na tym poprzestano i nie ma diagnozy autystycznej. Właśnie nie wiem, czy diagnoza z innego jakiegoś miejsca, z innego miasta będzie ważna w moim mieście. O to chciałam spytać.
Pani Barbaro, bardzo dziękujemy. Szczęść Boże, drogie panie. Co odpowiedzieć?
Tak, taka diagnoza będzie ważna także w innym mieście. Rzeczywiście jest tak, że dzieci autystyczne nie sygnalizują potrzeb, to już o czym mówiłam. Próbują sobie zabezpieczyć te potrzeby same. Na przykład, jeżeli chce mi się pić i widzę gdzieś wysoko butelkę, to dziecko nie zawoła mamy, tylko weźmie stołeczek, na niego położy drugi stołeczek, jeszcze trzeci, nie zważając na to, czy na przykład nie zrobi sobie krzywdy, bo nie ma takiego lęku. Dziecko nie powie, że chce mu się pić. Są takie dzieci autystyczne, na przykład, które piją tylko i wyłącznie z wybranego kubka. Jeżeli tego kubka zabraknie, dziecko potrafi nie pić kilka dni i nie sygnalizować w ogóle potrzeby picia. Także rzeczywiście tutaj jakby na to trzeba zwrócić uwagę. I to jest też bardzo ważnym elementem terapii, bo to też nie chodzi o to, żeby dziecku wszystko postawić pod nos, dlatego że wtedy pojawi się problem z komunikacją. Musimy nauczyć dziecko sygnalizować potrzeby, to żeby ono nam powiedziało, że chce pić, że chce jeść. Jeśli chodzi o samą diagnozę, jak najbardziej orzeczenie o potrzebie lekarza specjalnego, które uzyskuje dziecko na przykład w poradni w Toruniu, będzie także ważne, jeżeli będzie uczyło się, nie wiem, we Wrocławiu, tak, w szkole specjalnej.
Ale bardzo często na orzeczeniach czy opiniach jest podawany termin następnej kontroli. Więc warto zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, żeby ponownie zbadali dziecko. Żeby zobaczyli, czy rzeczywiście jakby potwierdza się diagnoza, która wcześniej była podana, czy też nie.
Bo tak rodzicom nieraz może trudno jest, co teraz, jakie kroki powinni podjąć, się do kogo pójść. Tu pod ręką mamy w Toruniu taki ośrodek. Państwo mówicie, że jesteście gotowi zawsze pomóc.
Tak, tak. Tak, my przyjmujemy do naszego ośrodka dzieci nie tylko z Torunia, ale również z całego województwa kujawsko-pomorskiego, ale nie tylko, bo również do nas trafiają dzieci z innych województw. Także jesteśmy rzeczywiście otwarci na to, aby przyjmować dzieci, które są dzieci i młodzież, prawda, która jest zainteresowana nauką w naszym ośrodku.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwa, mi Radio Maryja. Halo, halo? Słyszymy się czy nie? O, ktoś uciekł nam jakoś.
Ale może to w takim razie ja dokończę, bo tak, bo mówiąc o tym, że przyjmujemy do nas dzieci, które są również spoza Torunia, to chciałabym może dopowiedzieć, że jest internat. I te dzieci, które...
Bo może powiedzmy, jak ten ośrodek jest duży, tak? No więc, ile jest dzieci, czy no dzieci, to, młodzieży?
Liczba uczniów to się zmienia w ciągu roku szkolnego, bo w wyniku diagnozy, prawda, dostają nowe orzeczenie i mogą do nas trafić. To jest w granicach gdzieś około zawsze 300 uczniów. W tej chwili mamy 284 uczniów.
Internat jest dla uczniów.
Internat jest dla uczniów, a w naszym internacie jest przewidziane 96 miejsc i to jest nowoczesny, nowy internat. Co ważne, on ma taką atmosferę domową, dlatego że podzielony jest na takie segmenty.
To taki ośrodek stacjonarny. Nie tylko dla tych, którzy przychodzą do was, tak ale też tak, mieszkają na stałe.
Tak, oczywiście. I to w tych segmentach mają swoje pokoje dwuosobowe. mają łazienki, mają salę, mają taki aneks kuchenny, mają świetlicę, mają również taką garderobę, prawda? Także każdy jest, funkcjonuje jakby w tej swojej grupie. I teraz mówiąc o tym, że dzieci mogą do nas do internatu trafić, to tak naprawdę jest to, bardzo często jest to tak, takie dla rodziców trudna decyzja, prawda? Dlatego, że no, muszę się teraz rozstać z moim dzieckiem, które jest kierowane do internatu. I my stoimy na takim stanowisku, że dziecko powinno przebywać od poniedziałku do piątku, na sobotę i niedzielę jechać do domu, tak aby po prostu cały czas ta silna więź pozostawała z domem rodzinnym. Tylko w sytuacjach szczególnych zostawiamy dzieci na sobotę i niedzielę. Natomiast gdybyśmy się zastanawiali, czy ten internat to tak naprawdę jest w pewnym sensie takim drugim domem, to możemy powiedzieć sobie, że tak naprawdę to jest namiastka domu, prawda? To jest miejsce, w którym dzieci uczą się, odpoczywają, gdzie wychodzą na wycieczki, gdzie w naszym internacie mają bardzo dobry kontakt z wychowawcami, gdzie jest opieka pielęgniarska. Ale jednak bardzo ważne jest to, żeby rodzice do nas przyjeżdżali i odwiedzali nasze dzieci i również, żeby nasze dzieci jeździły do domu.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z okolic Sierpca. Szczęść Boże Państwu. Boże. Mnie taka rzecz interesuje. W szkołach niespecjalistycznych funkcjonuje taki czynnik ambicjonalny, który rodzi takie zdrowe współzawodnictwo. Czy z takim zjawiskiem również się spotykają Panie? I w jaki sposób, jeśli takie zjawisko jest, Panie do tego podchodzą? Bo na przykład, czy istnieje obawa, że dziecko wybijające się mogłoby powodować kompleks niższości u dzieci gorszych? To jest moje pytanie. Dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję Panie Pawle. Miłe Panie.
Generalnie Pani jest dyrektor. Tak, że jeżeli mamy do czynienia z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, to one mają w sobie poczucie niższości. I to wynika jakby z takiego doświadczenia, które gdzieś tam uzyskały w szkołach ogólnodostępnych. Dlatego, że właśnie to, o czym mówi pan, który przed chwilą dzwonił, że w szkołach ogólnodostępnych nastawiony jest cały czas na to, żeby był ten najlepszy. Tak? Jest ciągle taki wyścig. Dziecko z niepełnosprawnością, no niestety, będzie zawsze odstawało. Nie będzie w stanie dorównać swoim rówieśnikom.
Ale w waszej szkole może też w którymś momencie być takie współzawodnictwo?
Ale jest oczywiście też. Z tym, że my dajemy szansę na to. Oczywiście widzimy tych, którzy mają większy potencjał i tych, którzy mają mniejszy potencjał. Ale ważne jest to, żeby ci z mniejszym potencjałem byli włączani. Czyli na przykład jak robimy teatrzyk.
Jest tak, że forujemy silniejszego i lepszego?
Zawsze jest tak, że jeżeli na przykład przygotowujemy jakąś aktywność, no teatrzyk, występy, prawda, dzieci, to zawsze ci słabi również występują w rolach, które są adekwatne do ich możliwości.
Bo to też pewnie zakłada większą waszą pracę, tak?
Jeżeli... No to oczywiście.
Dodatkową, tak. Że jak na przykład funkcjonują u nas właśnie poza lekcyjne różne zajęcia, to też uczniowie jakby są w nie wprowadzani i kierujemy się tym właśnie ich talentami czy zainteresowaniem i wówczas na tym polu swoim odnoszą wielkie sukcesy, czy nawet w zakresie właśnie też logopedycznym, wszelkie konkursy logopedyczne, które są organizowane, to też mamy sukcesy na poziomie ogólnopolskim, czy jak teatrzyk, który funkcjonuje.
Proszę jakiś przykład. Pani Anno, tych sukcesów.
Oj, jest ich wiele. Co roku we wszystkich staram się moich uczniów jakby zainteresować tą edukacją logopedyczną w zakresie właśnie tych konkursów logopedycznych i wykonujemy rozmaite prace plastyczne, które nie tylko mają za zadanie przedstawiać to, że oni mają trudności komunikacyjne, ale taką pracą właśnie plastyczną o tematyce logopedycznym jakby mogą też zaprezentować siebie, zaprezentować swoje zdolności i wielu mam uczniów, uczniów, którzy na właśnie poziomie ogólnopolskim mają sukcesy, wyróżnienia, czy nawet pierwsze, drugie, trzecie miejsca. Ale teatrzyk, tak samo, mamy uczniów właśnie z autyzmem, którzy doskonale w tej sferze funkcjonują.
Sztuka jedna na rok, czy część?
Nie, jakby czasami jest tak, że dwie sztuki w roku szkolnym mamy i je prezentujemy na różnych imprezach, uroczystościach szkolnych, czy gdzieś w środowisku lokalnym. Jutro mamy też przedstawienie dla wszystkich dzieci z wczesnego wspomagania, które do nas uczestniczą. I też właśnie osoby z autyzmem, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną doskonale potrafią jakby swoją tą nieśmiałość jakby dowartościować się też przez te wszelkie przedstawianie właśnie siebie, uczenia się tej roli i jakby w tej grupie doskonale funkcjonują i pokazują swoje talenty.
Ale ja myślę, że też trzeba również zwrócić uwagę na współpracę z rodzicami, dlatego że rodzice po doświadczeniach niekoniecznie dobrych, prawda, mają, nie wierzą jakby w to, że ich dziecko może osiągnąć taki sukces, tak, że on może występować na scenie, że może śpiewać. Pamiętam taką rozmowę z mamą, która przyszła, jej dziecko jest dzieckiem autystycznym, chodzi do szkoły zawodowej. Kiedy dowiedziała się, że jej dziecko ma wystąpić i ma śpiewać, to powiedziała:
nie róbcie tego.
W życiu nie róbcie tego. W żadnym wypadku moje dziecko nigdy nie występowało, nigdy nie będzie śpiewało. I to musiał nauczyciel rozmawiać właśnie z tą mamą, przekonywać, że ja będę wspierał, że ja pomogę, że proszę się nie obawiać. I to było kiedy chodził do pierwszej klasy
szkoły zawodowej. Bo pewnie rodzic też, jak każdy, boi się takiej porażki.
Oczywiście, no
co to,
że tak.
Wstyd będzie, co to moje dziecko, się, no, prawda, tak. To nazwisko nasze.
A potem się okazuje, że uczeń występuje na różnych uroczystościach. Nawet wtedy, kiedy mamy zaproszonych, mieliśmy drzwi otwarte i zaproszonych było bardzo dużo gości, to on był
pierwszy występował.
Tak. Największy bohaterem.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Dziękuję za ten program, który po prostu wskazuje na wartość człowieczeństwa właśnie tych osób, które no, są z pewną niepełnosprawnością. Jednakże one są przed Bogiem wartościowe i myślę, że to jest taki właśnie program, który pokazuje, że dla ludzi one też powinny być wartościowe. Myślę, że w obliczu tego, że mamy teraz czas pewnego też dążenia ze strony no, lewackiej, takiej, że środowiska te chcą wprowadzić prawo kobiety do tego, żeby mogła decydować o swoim po prostu dziecku nienarodzonym. Ja byłem w Wałbrzychu na takiej debacie z udziałem pani Kazimiery Szczuki, no i mogłem po prostu na jej argumenty, pewne rzeczy, no, wskazywać kontrargumenty. Także dziękuję za ten program. Ja jeszcze dodam, że miałem taką w 2014 roku sytuację, jechałem pociągiem z Wrocławia do Wałbrzycha, pani, która jechała ze mną, przedziała, jechała dalej, ale ona była po śmierci swojego właśnie dziecka niepełnosprawnego. Nie pamiętam, czy to było, chodziło o autyzm. Ale to dziecko, dziewczynka dziś bodajże w 16 roku życia zmarła i ta pani no, była tak po prostu tym przejęta, bo to dziecko wyzwoliło tak wielkie pokłady miłości, ta potrzeba opieki nad nim właśnie to powodowała, że no, tam była potęga miłości w tej sytuacji po prostu. Także to jest no, coś takiego, ja dziękuję za te po prostu świadectwa, za to dzielenie się tym, zwłaszcza tych osób, które mają takie osoby, takie dzieci w rodzinie i one to rozumieją najlepiej. Także dziękuję uprzejmie za ten program z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję, panie Tadeuszu. Pewnie ojciec, matka zawsze decydują o dziecku, tylko dlaczego mieliby decydować o życiu, żeby go tego życia pozbawić.
Ale ja chciałabym dopowiedzieć do wypowiedzi tutaj słuchacza, że myślę, że my właśnie uczymy się od naszych uczniów też tej cierpliwości, patrzenia w inny sposób na życie i dowartościowania jakby ich, tej ich właśnie jakby ich trudności i pokazywania tych dobrych ich stron.
Właśnie, bo co jest ważne, na co chcielibyśmy też może zwrócić uwagę, żeby pomóc, tak? Bo możemy powiedzieć, że to trudność, że to bardzo takie poważne wyzwanie dla ojca, matki. Nieraz, no ile to trzeba przekraczać granic, żeby sobie poradzić i teraz pokazać im to, że można, nie? Że to jest wartość, ten wysiłek, bo nieraz tak z innej strony patrzymy, no i nie zawsze człowiek niepełnosprawny. Tak jak mówicie, wy macie sukcesy, a dopiero później były chodniki bardziej przyjazne, klatki schodowe, windy, nie windy, ale w tej sferze takiej edukacji, tego przysposobienia człowieka, no byliśmy już daleko, daleko w przodzie.
Tak, ale przede wszystkim też, co mogę poradzić rodzicom, trzeba być cierpliwym. Dlatego, że na przykład na przytulenie spontaniczne mojego dziecka do mnie czekałam 11 lat. I za to mogę podziękować terapeutkom mojego środka, ponieważ do pewnego czasu było tylko tak, że ja przytulałam się do dziecka, ono właściwie było głazem, tak? A w tej chwili, dzięki zajęciom z elementami Weroniki Sherborn, dzięki zajęciom całe doświadczenia świata, moje dziecko szuka kontaktu, szuka dotyku, nie denerwuje się już, kiedy na przykład inne dziecko otrze się o nie, czy dotknie i przede wszystkim przytula się do nas.
A nawet tak może być, tak? Że jak ktoś tak. Nawet przypadkowo się otrze, to jestem...
To przede wszystkim zastygał i ogromny bunt. Autyści nie lubią się dotykać, nie lubią na przykład, problemem na przykład jest jazda autobusem, kiedy jest ścisk, kiedy jakby stoimy w ramię, dla autysty jest to czasem nie do przejścia. I właśnie bardzo jako matka czekałam na to, żeby moje dziecko chciało wyrażać swoje uczucia właśnie poprzez dotyk. No i czekałam 11 lat i się doczekałam. Także bardzo ważna jest cierpliwość, jeśli chodzi o relacje rodzic-dziecko.
Przypomniała mi się teraz taka rozmowa z moją znajomą jeszcze ze szkoły podstawowej. Spotkaliśmy się po wielu, wielu latach. No i ona mi mówi, że adoptowała dziecko i to jest dziecko z zespołem Downa, że się długo zastanawiała nad tym, czy podjąć taką decyzję, czy nie. I tak naprawdę tę decyzję wymogły na nią jej dzieci. I zdecydowała się, że jednak adoptowała to dziecko. I mówi, to było najlepsze posunięcie w moim życiu, dlatego że okazało się, że są różne macierzyństwa. Ja mówię, odkrywam to, czego dotychczas nie było mi dane odkryć, tak? Także myślę sobie, że każde macierzyństwo niesie z sobą wiele radości. I to macierzyństwo właśnie z dzieckiem pełnosprawnym i to macierzyństwo z dzieckiem niepełnosprawnym. Na pewno to macierzyństwo z dzieckiem niepełnosprawnym wymaga od rodzica więcej siły, wytrwałości, prawda, i pokonywania większych przeszkód, które z dzieckiem z normą intelektualną no, nigdy nie doświadczy.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo jestem tak matką 12 dzieci.
A może nam się pani przedstawić?
Danuta.
Dziękuję.
Podkarpacia.
Prosimy.
Jestem właśnie tak... matką 12 dzieci i dzieci miałam wszystkie w porządku, wszystko było, ale teraz bym się zrobiła ja niepełnosprawna i jestem już zarejestrowana w tym, bo biodro mam właśnie do reparacji, jestem zarejestrowana w Rzeszowie, ale wczoraj się dzwoniła do Rzeszowa, dodzwoniłam się i jeszcze już dochodzi czas, bo już 2 lata czekałam. A jeszcze, no, miał być termin 2 lata, 2,5 roku, ale wczoraj zadzwoniła, to jeszcze się przedłużyło drugie 2,5 roku. Czy to jest możliwe tyle czekać? Ja matka
Pani Danuto, to jest możliwe, ale to jest nieludzkie. No tak się rzeczywiście dzieje. Myślę, że to też czas na zmianę, żeby tak nie było. Matka, która wydała na świat 12 dzieci, żeby w ten sposób też być traktowanym, bo to też jest jakoś ból matki, ból pewnie naszego społeczeństwa, że do czegoś takiego dochodzi. A jak jest u was? Czy do was też tak trzeba długo czekać, czy też nie? Nie.
Do nas wystarczy tylko przyjść i naprawdę każdy rodzic, każde dziecko otrzymuje od razu informację. Może porozmawiać zarówno z dyrektorem, z nami tutaj, panią wicedyrektor, ze mną, bezpośrednio już z pedagogiem, psychologiem, pokazujemy od razu nasze otoczenie, naszą szkołę. Bardzo zachęcamy, żeby rodzic zawsze przychodził z uczniem, ze swoim dzieckiem. Tak?
Robimy lekcje otwarte.
Robimy
tak.
Samo, tak.
Żeby rodzic też, zawsze rodzic jest z nami na takiej terapii czy lokopedycznej.
To znaczy lekcja otwarta raz tak na rok, czy
nie,
na niego
nie,
specjalnie?
Nie,
dla takiego...
nie, jak jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, to zawsze rodzic jest jakby z terapeutą, czy z lokopedą, czy z psychologiem i uczestniczy jakby w procesie właśnie tym edukacyjnym.
Wiecie, komu to ma pomóc? Dziecku, rodzicom?
Obojgu.
Tak.
Nie przeszkadza?
Myślę, że nie przeszkadza. Ten rodzic jest koniecznie, żeby był, żeby widział, jak się pracuje z jego dzieckiem i jak ma pracować potem w domu.
Można powiedzieć, to nie jesteśmy do końca przygotowani, tak? Czy rodzice, którzy na świat przyjmują dziecko, nie do końca
co
są
mają robić?
Tak, przygotowani do tego, jak w takiej sytuacji trudnej, skomplikowanej sobie radzić. Tu kobieta się uczy, jak, prawda, pielęgnować dziecko, a tutaj trzeba przecież znacznie więcej. A jeżeli chodzi o mężczyzn, kobiety i mężczyźni, jeżeli chodzi o wasze grono, mamy tu 5 zacnych kobiet, ale wasze grono pedagogiczne, tych specjalistów, a z drugiej strony o reakcję, no nie wiem, z drugiej strony mama i tata. Jak to wygląda w tym byciu z dzieckiem?
A tu nie ma różnicy. Ojcowie też przychodzą z dziećmi. Przychodzą też na zebrania z rodzicami. Ta współpraca układa się jednocześnie z matką i z ojcem, ale często też są to i rodziny zastępcze, i prawni opiekunowie. Czasem jest to starsza siostra czy starszy brat.
Babcia, tak
ja sobie
babcia,
próbuję wyobrazić tak. Tutaj sytuację pani Katarzyny. 11 lat czekała na pierwszy uścisk i taki tata, który czeka 11 lat na to, że syn poda mu piłkę, prawda? Zagrają razem.
Tak, ale ja widzę taką różnicę, jeśli chodzi właśnie o postrzeganie niepełnosprawności dzieci między tatą a mamą. Taką, że tata patrzy tu i teraz, a mama patrzy bardzo w przyszłość, tak? Jakie to dziecko będzie, gdzie będzie pracowało, gdzie będzie mieszkało, i to są takie dalekosiężne plany, i też pewne działania rodziny są temu jakby podległe. Natomiast tata zazwyczaj patrzy tu i teraz, co mam tutaj i teraz. I myślę, że chyba to pomaga w tym oczekiwaniu na to kopnięcie piłki na przykład, bo tata cieszy się jakby tym, co jest tu i teraz. Mama oczywiście też, ale to jednak z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że to jednak kobiety bardziej jakby patrzą w przyszłość, bardziej jakby snują plany.
I bardziej oczekują. Mogą być załamane, tak?
Tak? Znaczy niekoniecznie, ale właśnie ojcowie bardziej pragmatycznie podchodzą, tak? Patrzą na to, co jest w danej chwili, jak pomóc dziecku, w jaki sposób zabezpieczyć to, żeby można było mu pomóc.
Pani Danusiu, jeszcze raz dziękujemy za pani telefon. Przepraszam, że nie możemy wiele pomóc, jeżeli może tylko słowo jakoś tam współczucia. No i gratulacje też za rodzinę, a przychodzi pani też i cierpieć i no i jeszcze pewnie czekać. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Maria, z Krakowskiego dzwonię.
Prosimy.
Jestem babcią wnuka, który jest dzieckiem niepełnosprawnym. Ma 11 lat, a jego brat jest zupełnie normalnie rozwijającym się chłopcem. Chodzi do, ten starszy chłopczyk, który jest niepełnosprawny, chodzi do drugiej klasy. Jest dwóch w klasie, bo to jest specjalna klasa. Bardzo dobrą opiekę ma i wszystko się układa raczej dobrze w szkole. Jedynie zauważyłam, ponieważ bardzo często mam kontakt i staram się synowi jakoś pomóc, bo sam wychowuję dzieci. Zauważyłam, że zaczyna się pewien konflikt, że dziecko niepełnosprawne zaczyna odruchy mieć takie, że to uderzy tego młodszego, to stara mu się coś zepsuć, on się denerwuje i po prostu nie wiem, jak po prostu reagować. Ostatnio mi zadał wnuk pytanie, mówi: babciu, dlaczego mnie tata mniej kocha, bo to dziecko niepełnosprawne bardziej przytula, po prostu wydaje mi się, że wytwarza się taka troszkę zazdrość, dlaczego ja muszę się uczyć, a on nie. bo on i po prostu nie wiem, jak zareagować na to. Syn bardzo kocha te dzieci i bardzo i często właśnie może rzeczywiście bardziej to dziecko jest przytulane, bo przedtem nie, ale teraz właśnie no i nie wiem, jak zareagować. Szczęść, bardzo się cieszę, że ta audycja jest, bo może panie coś pomogą, jak ja mogłabym w jakiś sposób pomóc synowi i żeby wnukowi drugiemu wytłumaczyć. Staram się tłumaczyć, że mimo, że Bartek jest chory, że to dziecko nie może tak uczyć się jak ty, prawda? Ale no niestety czasem nieraz dużo musi przecierpieć, bo on go uderzy. To w plecy, to gdzieś tam szturchnie, to coś się
Pani
zrobi.
Pani Mario,
tak widzę.
Bardzo dziękujemy, rozumiemy. Dziękujemy też za przedstawienie problemu. Właśnie dziecko czy zaniedbane, tak? Czy rzeczywiście tak
jest? Ja myślę, że to jest zupełnie naturalna reakcja rodzica. Że jeżeli ma dwójkę dzieci, jedno dziecko jest pełnosprawne, drugie niepełnosprawne, to więcej czasu, energii poświęca dziecku niepełnosprawnemu.
Więcej potrzebuje.
Które więcej potrzebuje. I to jest rzeczywiście bardzo trudna sprawa, bo rzeczywiście to drugie dziecko pełnosprawne może poczuć, że ja nie jestem tak kochany. Jak moja siostra, tak, czy mój brat, któremu tata czy mama poświęca więcej czasu. Więc tutaj potrzebna jest być może pomoc właśnie babci, która widzi to z pewnej perspektywy, bo ojciec może tego nie widzieć, prawda? On wykonuje, on z tym dzieckiem jest na co dzień, on chce jak najlepiej i może tego wcale nie widzieć. Natomiast babcia jest z boku, patrzy na to, ma pewien dystans, więc powinna porozmawiać i wytłumaczyć, żeby nie zapominać też o tym dziecku pełnosprawnym, tak? Dlatego, że rzeczywiście może czuć się troszeczkę odsunięty i swoją frustrację odreagowuje na rodzeństwie. Tak?
Dziękuję. Czas bardzo szybko nam mija. Mamy po minucie. Co chcemy jeszcze powiedzieć rodzicom, czy o dzieciach, o tym, co ważne jest? Nie wiem, od kogo rozpoczniemy. Pani Grażyna, pani wicedyrektor.
Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, żeby nie bać się szkoły specjalnej. Nie bać się dlatego, że szkoła specjalna jest przygotowana odpowiednio do przyjęcia osób, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Przede wszystkim...
Jest jakieś wzmocnienie piętna, tak? Żebyśmy tak tego nie
odbierali. Tak. Rodzice często tak odbierają, że szkoła specjalna to może to jest coś gorszego.
Ale próbuje się nieraz zmieniać nazwy, zlikwidować ten specjalny. Może się coś zmieni.
Ale
być może tak będzie.
Chciałabym jeszcze powiedzieć, bo powiedziałam o realizacji podstawy programowej, ale również uczeń, kończąc szkołę, otrzymuje świadectwo tak jak każdy inny uczeń.
Bez dopisku specjalnego.
Bez dopisku szkoła specjalna. Też bardzo ważne, na co bym zwróciła uwagę, to, że wyróżniamy się jednak tą profesjonalną kadrą. I to
gratulujemy.
Bym podkreśliła.
Pani Agnieszko?
Ja zachęcam do zapoznania się z naszą stroną internetową. Tam znajdą Państwo wszystkie informacje na temat terapii, edukacji, jaką prowadzimy w ośrodku. Podaję adres strony www.sosw.torun.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące...
Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy.
Torun.pl. I zachęcam, bo im wcześniej podejmiemy terapię z dzieckiem, tym osiągniemy większe sukcesy. I edukacyjne, i terapeutyczne.
Ale możemy też zadzwonić. I podaję numer telefonu 56 kierunkowy 654 47 78 albo przyjechać bezpośrednio do Torunia na ulicę Żwirki i Wigury 15 i 21. I możecie Państwo dojechać wieloma autobusami. To jest 11, 17, 18, 26, 27, 31, 34, 40.
Aż strach przechodzi przez ulicę.
Zapraszamy do naszego ośrodka.
Dziękuję. Terapeuci, pani Anna Pawluczuk.
Myślę, że bardzo warto do naszego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego trafić na tak wspaniałych i nauczycieli i prowadzących terapię, żeby i rodzic też był wspierany, a dziecko, żeby miało te efekty.
Dziękuję. Pani Katarzyna?
A ja zachęcam wszystkich rodziców dzieci niepełnosprawnych do odwagi, do tego, żeby się nie bać, przyznać do tego, że moje dziecko może zachowuje się inaczej, może ma pewne deficyty, żeby nie bać się zrobić tego pierwszego kroku. Przyjść do naszego ośrodka i wspólnie z terapeutami podjąć terapię i cieszyć się sukcesami własnego dziecka.
Czego wam życzyć można? Cierpliwości? Tak dalej? Wytrwałości?
Ja myślę, że chyba sukcesów naszych uczniów przede wszystkim.
Ale może tak cichutko powiem, żeby jak najszybciej rozpoczęła się u nas rozbudowa i modernizacja.
A jest to możliwe?
Tak, czekamy i w każdej chwili...
Jeżeli są potrzeby, niech się tak
dzieje. Ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście to będzie rozbudowa olbrzymia. Bo to będzie nie tylko...
Nie jest tak, że zamkniecie ten ośrodek,
który
funkcjonuje, żeby się budować. Nie.
To będzie i basen rehabilitacyjny, i sala gimnastyczna,
i warsztaty szkolne.
To się będzie działo.
Będzie się działo bardzo dużo. I przedszkole będzie budowane.
Jeżeli jutro wbijecie łopatę, to jak długo będzie to trwało?
No to może 2 lata.
Miejmy nadzieję, że krócej.
Od momentu, kiedy na przykład rozpocznie
się... Wojska nie będzie ze szkołą?
Wojska też jest.
Ale będzie, czy nie?
Będzie.
Jak zaczniecie budować, to będzie dalej?
Jest i będzie.
To ciekawe, gdzie wy to chcecie budować.
Architekci mówią, że na wszystko znaleźli miejsce.
Miłe panie, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy całą waszą wspólnotę, całą szkołę, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy Korczaka w Toruniu. Szczęść Boże wam.
Dziękuję.
Dziękuję też i państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.